To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce i sztuce. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Wszystkim patronom z Patronite i wspierającym z Buy Coffee 2 jestem ogromnie wdzięczny, bo to dzięki Wam mogę się rozwijać. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj, drodzy słuchacze, przyjemny temat. Pogadamy sobie o żarełku i o gotowaniu. Z Kasią Baszak. Cześć.
Cześć.
Hej, wiesz co, ja bym chciał zacząć od takiej historii, że kiedyś nie gotowałem w ogóle, a potem stwierdziłem, że będę gotował i strasznie, strasznie mnie to męczyło. W sensie miałem tak, że codziennie wieczorem siedziałem przy garach i po prostu myślałem, że zejdę, ale też się mega nie znałem. I na przykład pamiętam historię, jak chciałem wyjątkowo zrobić, wiesz, coś takiego ekstra i potrzebowałem zrobić odrobinę bitej śmietany. Ale nie miałem pojęcia, jak się robi bitą śmietanę, więc wrzuciłem do, wiesz, tam coś kupiłem w sklepie, dodałem te wszystkie składniki, wrzuciłem do maszyny, która miała mi ubić, otwieram i mi wyszło takie prawie 2 litry bitej śmietany. Nie miałem totalnie co zrobić, więc polecam. W sensie to było bardzo dobre, ale przerobić 2 litry bitej śmietany.
A co zrobiłeś z tymi 2 litrami?
Wiesz co, część zjadłem, część stwierdziłem, że zrobię lody. I zrobiłem lody czekoladowe, ale bez maszyny do robienia lodów to się nie da, więc wychodzi taki po prostu blok lodowy, absolutnie nie do zjedzenia łyżeczką, nie? Więc miałem taki po prostu kamień z czekoladowy, który jak chciałem jeść, to musiałem odłupywać po prostu jak jakąś skamielinę przedwieczną i czekać, aż mi się rozmrozi. A wtedy to już była woda z bitej śmietany. Więc tak to jest, jak człowiek albo się męczy robiąc takie codzienne rzeczy, albo chce zrobić coś ekstra i nie umie i robi jakieś kolosalne błędy, nie?
No nie, a gotowanie to powinien być fan.
No powinien być, nawet mi się jakoś ostatnio udało ten fan w miarę osiągnąć, nie? Ale to jest też tak, kurczę, że tyle się tego hajsu wydaje na jakieś, jak się chce gotować. Na książki kucharskie, urządzenie całej kuchni, jakieś sprzęty, gadżety, nie?
Masz Thermomix.
Mam Thermomix. Mam Thermomix. No ja na szczęście nie wydałem osobiście na to pieniędzy, bo dostałem w prezencie. No i kurczę, ten Thermomix, uwaga, moja recenzja Thermomixa.
Słucham.
Jest taka, że jak masz, to fajnie, to polecam mieć. Nie polecam kupować, bo nie jest to aż tak świetne, żeby było warto tyle pieniędzy wydawać.
Znaczy dla mnie to jest trochę zaprzeczenie gotowania tak osobiście, bo teoretycznie dla mnie przynajmniej jedzenie i gotowanie powinno być przyjemnością, a my tak naprawdę zabieramy sobie tą przyjemność i oddajemy się w ręce jakiejś maszyny, która w ogóle nie wiadomo co robi, która jest mega droga, mega. I no to nie daje takiego doświadczenia gotowania, takiego prawdziwego gotowania. I chociaż ja wiem, że niektóre opcje tam są fajne i też fajnie się redukuje sosy w takim Thermomixie, no to jednak jestem zwolenniczką bardziej tradycyjnej formy gotowania.
No bo jest coś takiego przyjemnego w takim fizycznym umoczeniu się w tym, wiesz, tak mi się teraz skojarzyło, że kiedyś rozmawiałem z typem z Indii, który mi mówił, że my w Europie słabo jemy, bo jemy tylko smakiem i węchem, a oni jeszcze dotykiem, no bo jedzą rękami.
No.
I jedząc mają dodatkową frajdę z tej konsystencji, z ciepła, co dla nas jest w ogóle mega dziwne, a dla nich to jest właśnie też element tej przyjemności z jedzenia. No tak samo przy tym gotowaniu. No dla mnie to jest fajne tą drewnianą łyżką coś zamieszać w garnku czasem.
Tak,
nie?
Ja mam ostatnio fazę na makutrę. Chcę sobie kupić makutrę. Moja babcia miała makutrę i chcę ucierać ciasto w makutrze.
A to jest przyjemne. Wiesz, że ostatnio ucierałem w makutrze coś i to było fajne.
Co to było?
To było, bo to nie było ciasto, co to było? A, to było masło czosnkowe.
Masło czosnkowe!
No, w sensie takie masło z czosnkiem, twarde masło, bo zapomnieliśmy je z lodówki wyjąć. I trzeba to po prostu było tam siedzieć. I to, kurczę, naprawdę było w tym coś przyjemnego, nie?
No, jest... Znaczy ja jestem taką osobą, która trochę w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś o twoim koledze z Indii, że on doświadcza gotowania jedząc rękami, to dla mnie ważne jest właśnie zetknięcie się z fakturą tych wszystkich narzędzi i to sprawia mi dodatkową przyjemność. I lubię, jak one są chropowate albo są wyjątkowo takie połyskliwe i wręcz miękkie, jak porcelana. No i no nie da się tego doświadczyć, korzystając z takich nowości technologicznych jak Thermomix.
No nie da się, ale też masz dużo mniej nawet do czynienia, wiesz, z jedzeniem, nie tylko z tymi wszystkimi narzędziami, nie? Ale sobie nie podotykasz tak bardzo tego wszystkiego.
Przyciskasz,
bo no to się, sam, wiesz, no ja jak chcę zeszklić cebulę w garnku, no to ją muszę pokroić. Tak. Jak chcę zeszklić cebulę w Thermomixie, to wrzucam, wciskam guzik, jest ładnie poczatkowana i potem się sama szkli. Okay. Akurat do tego totalnie używam Thermomixa, bo nienawidzę kroić cebuli.
A czy ładnie pachnie?
No tak, też wylatuje ten zapach, nie? Okay. Ale no nie jest to ta frajda też przy innych rzeczach, nie? Nie wiem, przy jakichś tam wypiekach, no to ja akurat nie piekę ciast, nie? Ale to jest chyba takie fajne też po prostu takie trochę laboratorium fizyczno-chemiczne, które się w kuchni robi.
No tak. I też, bo ja nie jestem pewna, jakiego ty masz Thermomixa, ale rozumiem, że ty masz tego z przepisami, który ci mówi, co ty tam masz robić, nie? No a nie masz takiego doświadczenia odkrywania też przez to tych przepisów, tak? Że są różne opcje, że jedni ludzie robią to tak, inni robią to inaczej, że u ciebie w domu to prawdopodobnie będzie działało gdzieś pomiędzy, bo jest inna wilgotność, masz inne narzędzia. No to też jest pewna frajda, która jakby zanika.
No tak, to wiesz co, znowu rozmowa z innym z kolei Hindusem, który powiedział, że on jest w stanie kupić w Polsce dokładnie te same składniki, które kupuje w Indiach. Jakby tych samych marek, wszystko to samo. I tak mu wychodzi inne jedzenie niż w domu. I dlatego, że woda jest inna.
No. A woda wszędzie jest, ma jeszcze inny smak. Myślę, że ja mieszkam pod Piasecznem, to mam inną wodę, a ty w swoim domu masz inną wodę i to jest po prostu urok tej sytuacji.
No tak, ja to czuję. Ja piję wodę z kranu i jak jestem u kogoś, to zawsze czuję, że ta woda jest inna niż u mnie w domu. Więc tak, jest spora różnica. A ty w ogóle tak sporo gotujesz? Jakby dlaczego z tobą rozmawiam o jedzeniu?
Ty doskonale wiesz, czemu ze mną rozmawiasz o jedzeniu. Bo rozmawiasz ze mną o jedzeniu nie pierwszy raz. I z jednej strony gotuję dużo i długo, czyli w zasadzie od dziecka. Zawsze gotowałam z babcią, potem gotowałam sama, teraz gotuję dla wielu różnych ludzi. A z drugiej strony wiesz, że jestem taką smakoszką tej sytuacji i lubię, kiedy to jedzenie jest tak doprowadzone do pewnego poziomu i nie tylko sam akt jedzenia i spędzenia czasu z innymi ludźmi, ale też ten czas spędzony na przygotowanie jest dla mnie przyjemnością. I z roku na rok idę coraz dalej, mam coraz nowsze narzędzia. Doszłam już do etapu, kiedy mam ogród i hoduję swoje własne warzywa i owoce i je przetwarzam i robię przetwory. I ta kuchnia się robi coraz bardziej taka tradycyjna. No, pewnie nie każdy jest na tym etapie, ale to też powoduje, że mam dużo fajnych pomysłów i rad i takich patentów na to, jak coś przyrządzić w domu.
I też jakoś zawodowo ostatnio jesteś bardziej związana z jedzeniem.
No, rzeczywiście tak jest. Doradzam ludziom, jak mogą urządzić swoją kuchnię tak, żeby było to dla nich najbardziej ergonomiczne i przyjemne.
Wiem, że ty miałaś takie dwa cele, jak się zastanawiałaś, jak gotować. Nie? W sensie, że gdzieś tam to gotowanie było dla ciebie zawsze ważne i chciałaś to robić, ale trochę gdzieś tam nawet momentami schodziłaś na manowce. Miałaś ten taki jakiś cel swój własny, taki bardziej wewnętrzny, dotyczący tego, że po prostu ci się nudziło w kuchni, nie?
Czy wydaje mi się, że możemy ujawnić to, że poznaliśmy się na studiach. I obydwoje jesteśmy prawnikami z wykształcenia. I gdzieś tam w moim życiu ta kariera prawnicza zawsze była na takim pierwszym miejscu. I to zaangażowanie czasowe i w ogóle problematyka i tak dalej powodowały, że no ja miałam tak naprawdę niewiele czasu na to, żeby gotować. A już w ogóle, żeby się tym zajmować jakoś bardziej na poważnie. I z jednej strony było tak, że było to moją wielką pasją, ale nigdy nie byłam w stanie zorganizować się tak i znaleźć czas na to, żeby móc się jej oddawać, pozwolić sobie na to, żeby móc ją odkrywać. A z drugiej strony, no to tak naprawdę nie potrzebowałam tego gotowania, no bo po prostu wszystko kupowałam sobie na mieście i tak się to toczyło przez kilka lat, aż w końcu no gdzieś tam zaczęło się to odbijać na moim zdrowiu. Nagle się okazało, że no muszę zacząć bardziej o siebie dbać w różnych sferach i jedną z tych sfer jest właśnie odżywianie.
No właśnie, nie? Bo to też już zdradziłaś, że ujawniłaś, że znamy się ze studiów, to możemy też ujawnić, że jesteśmy po 30 i też tak czasami jest, że już tak, kurczę, gotując to się zwraca nie tylko uwagę na to, żeby było pyszne i tanie, ale też na to, żeby może było w miarę zdrowe, nie? Bo każdy ma jakieś już swoje...
Mamy kasetki na leki.
Tak, tak. Tak, ja mam kasetkę na leki, słuchajcie, drodzy słuchacze, mam na każdy dzień tygodnia, na rano, południe i wieczór wypełnione różnymi rzeczami, które muszę brać.
I ja też. I nawet mamy te same, tego w różnych kolorach.
No właśnie. Więc no też tutaj to gotowanie zdrowotne, no ja muszę też gotować tam, no nie jakoś strasznie restrykcyjnie, ale jednak trochę, biorąc pod uwagę różne rzeczy i no to też jest taka rzecz, która dla mnie też jest frustrująca, nie? Jak czasami jak nawet nie myślę tak o sobie, bo ja nie muszę aż tak bardzo tego ograniczać, ale jak widzę, nie wiem, gdzieś ostatnio widziałem jakąś kuchnię dla diabetyków, czy jakąś taką książkę kucharską, chyba, na poczcie oczywiście, bo tam takie rzeczy są. I jak sobie pomyślałem, rany, nie dość, że i tak trudno jest gotować i wymyślać pomysły i to robić, to jeszcze masz jakieś ograniczenia, no po prostu dramat, nie?
To znaczy, wydaje mi się, że gotowanie w naszym życiu przybrało taką formę, bo narracja, jaka jest, pojawia się w mediach o gotowaniu, to z reguły jest skupiona na tym, jak być bardziej fit, albo jak przygotowywać sobie lunche do pracy szybciej, albo jak przygotowywać jedzenie dla dzieci, albo jaką dietę wprowadzić, żeby mieć większe mięśnie, tak? A niewiele jest treści, chociaż one się powoli zaczynają pojawiać, o tym, jak gotować dla siebie, żeby to było przyjemne doświadczenie po prostu, tak? Żeby można było zaprosić znajomych i zrobić super imprezę z gotowaniem, tak? Albo jak uczcić sobie piątek z ukochaną osobą jakimś super jedzeniem, tak? Albo w ogóle coś takiego, co by wprowadziło nas w dobry nastrój, nie tylko ze względu na fakt, że jest to zdrowe i nie wiem, dostajemy z tego powodu dodatkowe witaminy.
No to prawda, to mi kiedyś na to zwróciłaś uwagę i rzeczywiście jak sobie myślę, nie wiem, o jakichś rolkach na Instagramy czy o TikToku, to tam będzie dużo takich treści w stylu co jem jako trener personalny, co jem jako, nie wiem, wege, trenerka Pilates, a mało jest takiego trochę Makłowicz style tak naprawdę, nie?
Tak.
Po prostu, co tu zrobić, żeby było pyszne? I żeby się dobrze bawić i potem świetnie razem
tak,
zjeść.
Tak,
nie?
Dokładnie. Jak to zrobić, nie? Jak przenieść te jego przygody do swojego domu własnego, tak? Jak doświadczać Grecji albo wieczoru na jachcie w swoim domu w Warszawie tutaj, nie? Jak tak wyluzować i oddać się tej przyjemności. I nie patrzeć na to, ile to ma kalorii. I nie patrzeć na to, czy to było tanie, czy nie. Tylko po prostu pozwolić sobie na przyjemność z jedzenia.
No tak, nawet jeżeli nie można zawsze, to od czasu do czasu jednak warto, nie? A tak wróćmy do tego, jakoś tak właśnie ten Thermomix i tak dalej. Mhm. Ty miałaś taką fazę na kupowanie właśnie tych książek kucharskich i różnych, wiesz, garów, sprzętów. I pomaga. Miałaś taką fazę w ogóle?
Totalnie i dalej mam. Czy no jakby urządziłam już przynajmniej dwa domy tak jakby od początku do końca. I to jest naturalne, że kupuje się kolejne nowe wynalazki, nowe zestawy, nowe sztućce, nowe garki. Są różne osoby, które nam podpowiadają, co to ma być. Wydaje się na to naprawdę kolosalne pieniądze. No, myśmy w którymś momencie z Łukaszem policzyli, że w jednym roku na jakby urządzenie kuchni rzeczami, które nam się nie sprawdziły i na jedzenie, które kupiliśmy, ale nie zjedliśmy go, no to wydaliśmy tak około 20 tysięcy. I to nie jest do końca tak, że to jest kwota, która tak jakby przepadła, no bo ja potem sprzedaję sobie te różne rzeczy i no gdzieś tam te pieniądze się w miarę wyrównują, albo mam taką nadzieję, że tak jest. No ale to jakby zmieniło takie moje podejście do tego tematu, że to nie do końca jest tak. Często jak się myśli na przykład o IKEA, że dokupujesz kolejny sobie element i to jest za 5 zł i tak dalej, no to się składa na takie zupełnie poważne kwoty, nie? A teraz jak myślimy o takich rzeczach typu termomix i inne, miksery i tak dalej, no to już są naprawdę grube pieniądze.
No zwłaszcza jeżeli doliczysz do tego całe jedzenie niezjedzone, nie?
Tak. I jeszcze pomyśl sobie o tym, że na ogół trudno jest dopasować to pod siebie, tak żeby te rzeczy, szczególnie te, które stanowią taką prawdziwą inwestycję, rzeczywiście wspomagały cię w gotowaniu tego, na co ty masz ochotę, w taki sposób, żeby tobie to pasowało w twojej kuchni, żeby to pasowało do twojej rodziny i do twojego stylu życia.
No i też te rzeczy, które cię mają wspomagać, często aż tak bardzo cię nie wspomagają, bo na przykład zabierają ci tylko... zabierają ci miejsce,
tak.
Albo odciążają cię tylko z jednego elementu
dokładnie
gotowania,
tak,
nie?
Tak.
To nie jest tak, że po prostu wchodzisz do kuchni, wciskasz guzik, wracasz za 2 godziny, masz obiad gotowy, no ale to ci tylko, nie wiem, zrobiło warzywa na parze, ale i tak całą resztę musisz zrobić.
No
nie?
Dokładnie tak jest, zajmuje ci to miejsce i też nie do końca jest jasne, na przykład masz patelnię za 600 zł, masz patelnię za 1000 zł, masz patelnię za 300 zł i masz patelnię za 100 zł. Pewnie tańsze też są. I jak w ogóle podjąć decyzję, nie? Że przecież jak, nie wiem, kupujemy nowe mieszkanie, czy ktoś obraca pieniędzmi na giełdzie, no to mi się interesuje, tak? Są jacyś doradcy, którzy w tym zakresie działają. A no w zakresie tego urządzenia kuchni, no to też przez całe wasze życie to jest poważny koszt, tak? I brakuje, wydaje mi się, takich treści związanych z tym, takich, które ja miałam z tym problem w każdym razie, że no nie wiedziałam, co jest dla mnie dobre po prostu.
No to prawda, ja też tak mam, że nie wiem. Na przykład z tymi patelniami to jest dobry przykład, bo jakbym sprawdzał, to pewnie wszystkie informacje bym dostawał ze stron internetowych, szukałbym w internecie,
tak,
nie? Ze stron
tak.
internetowych producentów, którzy by oczywiście twierdzili, że ich patelnie są najlepsze.
Patelnia jest po prostu najlepsza, dokładnie.
A moje doświadczenie jest takie, że kiedyś miałem taką tanią patelnię, w sensie nie za 50 zł, ale to jest w rodzaju, wiesz, za 100 zł. I parę lat później stwierdziłem, dobra, no, kupię sobie taką lepszą patelnię. I kupiłem jakąś, no, nie bardzo drogą, ale taką lepszą. No i totalnie ta lepsza jest gorsza od tej za 100 zł. I tak wolę korzystać z tej za 100 zł. No.
No ja też mam takich klientów, którzy... Znaczy to też nie jest... Też trzeba wziąć pod uwagę, że są patelnie na różne etapy życia, tak? Że to nie jest tak, że zawsze trzeba mieć najdroższą patelnię, bo nie zawsze mamy taką potrzebę, żeby mieć tą najdroższą patelnię. I też nie jest tak, że każda z patelni, których będziemy używać w domu, musi być na takim samym poziomie cenowym. Może się okazać, że potrzebujemy jednej droższej i kilku tańszych i to też jest okej. Też jest problem z tymi właśnie gwarancjami producenta, tak? No bo często jak się kupuje coś droższego i się wydaje, że wobec tego to jest patelnia, która mi wystarczy na kilka lat albo na jakiś dłuższy okres czasu, no to też na ogół się okazuje fikcją, bo czas życia patelni to jest, tak wydaje mi się, 6 lat. I jak tyle wytrzyma patelnia, to jest dobrze.
No słuchaj, to moja pierwsza wytrzymała już z 10. Ja jakby jest właściwie w takim samym stanie. Ta za 100 zł. I nie w takim samym stanie, jak była na samym początku.
No
nie?
To bardzo dobra patelnia. Skąd wziąłeś tą patelnię?
Ze znanej sieci.
Nikogo nie reklamujemy.
Tak, nie. Tak, chociaż tak, akurat stamtąd też mam rzeczy, z których nie jestem zadowolony. Wiesz, z takimi sprzętami to jest też tak, że czasami sobie myślimy, o kurde, lubię gofry, to kupię sobie gofrownicę. Tylko potem się okazuje, że gofry to ty lubisz zjeść dwa razy w roku,
no.
A gofrownica stoi, nie? Tak. Ja mam takie, kiedyś sobie kupiłem, pamiętam, taką wyciskarkę do owoców. Taką najtańszą wersję, wiesz, tam 40 zł czy coś.
No, no.
No i zrobiłem sobie dwa razy, wycisnąłem tam sok, ta wyciskarkę do cytrusów, nie?
No, no.
Dwa razy wycisnąłem z pomarańczy, potem stała latami gdzieś w jakiejś szafie z boku, nie? To też jest problem z tymi sprzętami wszystkimi.
No tak, ale też fajnie by było mieć na to plan, jak już sobie kupisz taką zabawkę, żeby wiedzieć, w jaki sposób można z tego korzystać, tak? No bo to nie tylko chodzi o to, żeby mieć, ale też wiedzieć, do czego nam to jest potrzebne, pamiętać o tym. I najlepiej jest mieć to tak, znaczy ja doszłam do takiego etapu, kiedy myślę o tym bardziej systemowo, nie? Myślę o tym, na co mam ochotę, co chcę jeść. Potem myślę o tym, co mi jest do tego potrzebne i myślę o tym, jakie konkretne okazje to jedzenie może uświetnić. I jak popatrzymy na to w ten sposób, pragnienia, narzędzia, konkretne rozwiązania, no to to staje się o wiele łatwiejsze do opanowania w kuchni niż takie kupowanie rzeczy ad hoc.
Też w ogóle tak systemowo, bo ty mi kiedyś wspominałaś o tym, że zaczęłaś sobie tak organizować gotowanie wokół takich cykli dwutygodniowych.
Tak.
Na czym to polega? To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ja mam takie cykle czterodniowe. Ja sobie gotuję dwa obiady na, wiesz, za każdym razem na dwa dni i tyle, ale ty masz dwutygodniowe cykle. Na czym to polega?
Też kiedyś miałam cykle krótsze, ale to było dla mnie... Znaczy kiedyś to w ogóle miałam taki etap, kiedy codziennie gotowałam. Bo tak z reguły jest, jak się do czegoś zabierasz, no to jest ten etap ekscytacji, w ogóle wszystko jest nowe i fajne, no ale potem się okazuje, że no to zabiera dosyć dużo czasu, a jednak gotowanie nie jest naszym jedynym zajęciem, nie? No i potem rzeczywiście zaczęliśmy też gotować tak na tydzień, ale był z tym trochę problem, bo może 4 dni to jest jeszcze okej, ale w praktyce nam było ciężko się tego trzymać, bo robimy zakupy raz na tydzień przyjeżdżają one do naszego domu i nie opłaca nam się robić ich częściej, bo wtedy wydajemy więcej po prostu. Natomiast nie da się przygotować jedzenia na tydzień z góry, bo ono się zrobi niedobre. I dlaczego wobec tego przeszliśmy na cykl dwutygodniowy?
No właśnie.
Bo to jest takie nieintuicyjne trochę. Dlatego, że ja na to mówię, że to jest takie gotowanie szybkie i wolne. I są pewne rzeczy, które mogę sobie zaplanować na 2 tygodnie z góry i je sobie przygotować. A są takie rzeczy, które potrzebuję robić co 2-3 dni. I jak sobie wybiorę taki temat, i on zależnie od pory roku może być bardziej... łatwiejszy do wybrania albo trudniejszy. Na przykład jak są walentynki, no to wiadomo, jaki to będzie temat. A jak jest taki okres jak teraz, no to to jest trochę mniej oczywiste, chociaż teraz powoli zbieramy się w kierunku Wielkanocy. Więc pewnie to też będzie związane z Wielkanocą i początkiem wiosny. Natomiast to, że ja sobie wybieram ten temat, no to, to mi organizuje tak naprawdę te 2 tygodnie, no bo wiem, co mogę sobie przyrządzić. Łatwo jest mi wybrać przepisy.
Też ten temat, szczerze, tak ci w słowo,
no, no.
Pomaga pewnie też bardziej z sezonowych składników korzystać.
Tak,
nie?
Dokładnie tak, no bo nie wybieram sobie tematu, który jest oderwany od sezonu. Łatwo jest mi wybrać przepisy, pod przepisy łatwo jest mi wybrać narzędzia, które mi są potrzebne. Przecież mam też pewną bazę już po prostu wypracowaną, ale czasami coś zmieniam, na przykład dokupuję porcelanę, żeby było przyjemniej, albo świece i to jest fajna sprawa. Staram się zrobić tak, żeby był jakiś jeden główny event, na przykład zapraszamy znajomych i robimy taką wielką kolację i potem można sobie używać tych resztek. No a niektóre rzeczy sobie po prostu przygotowujemy na świeżo raz na kilka dni. No i tak przez 2 tygodnie to ogarniamy i potem mamy nowy temat.
Okej, czyli to jest tak, że jakby część rzeczy już masz przygotowaną, jak to się nazywa w gotowaniu, jakiś meal prep, coś takiego? Że
no,
jest, tam są
coś
rzeczy,
takiego, tak, nie wiem, tak, meal prep.
Wiesz, że będziesz robiła za 6 dni sałatkę z orzechami, to możesz sobie pokroić orzechy i gdzieś przechowywać.
Mogę sobie je obrać.
No, na przykład, no tak.
Mogę sobie je obrać, mogę sobie na przykład przygotować warzywa, starkować marchewkę, no bo to dosyć dobrze się trzyma, ale no nie jestem jakby uwiązana do tego, żeby przez 4 dni jeść tą marchewkę, bo ja mogę sobie ją użyć na śniadanie, a potem sobie ją mogę użyć na kolację. Mam pewną bazę składników, która mi akurat tam pasuje pod to i sobie z nich korzystam jak chcę. I też mam przygotowane jedzenie, które jest gdzieś tam powtarzalne. Czyli na przykład mamy zrobione mięso na kilka dni, mamy ugotowany makaron, ryż czy coś w tym stylu, co łatwo się po prostu przechowuje w takiej formie i potem łatwo można sobie złożyć te dania w jedną całość, podgrzać je albo po prostu przygotować sobie ze świeżych składników.
Zacząłem się uśmiechać, bo przypomniałem sobie, jak kiedyś stwierdziłem, że będę przechowywał ryż poza lodówką i go zjadłem. I nie skończyło się to dobrze. Tyle powiem. Pół godziny później było bardzo, bardzo źle.
Było bardzo, bardzo dobrze.
Ale też,
to musiał być pyszny ryż.
Tak, no były takie trochę interesujące w smaku. Albo też moja mama czasami, jak jest, wiesz, taka pogoda, że na dworze jest więcej tyle samo stopni, co w lodówce, to trzyma rzeczy na balkonie.
No.
No a na balkonie co jest? Ptaki są. I czasami się okazuje, że te rzeczy tam są, wiesz, jakieś dziury w torbach, nie wiem, pozrzucane pokrywki i to wszystko tam rozdziobane.
Normalna sprawa.
No. No właśnie, tylko to ważny sprzęt, duża lodówka, nie? To w sumie też jest istotne.
No, ja tutaj muszę się przyznać, że ja mam akurat podwójną lodówkę, w sensie dwie lodówki obok siebie, więc tak, jest to bardzo istotna sprawa. Wiele osób mi to odradzało, teraz wiele osób mówi, żebym z tego zrezygnowała, ale nie. To jest rzecz, która naprawdę bardzo pomaga przy organizacji kuchni i jedzenia.
No tak, ja teraz kupowałem sobie lodówkę i faktycznie mógłbym mieć to spokojnie o 1/3 lodówkę mniejszą niż mam, a wziąłem sobie taką wysoką i jakby nie żałuję, nie mam tam za dużo z tego miejsca. Znaczy czasami mam, a czasami nie, ale rzeczywiście przydaje się duża lodówka.
Prawda jest taka, że im większą masz, tym bardziej chcesz ją wypełnić. Figura dąży do wypełnienia i wydaje mi się, że nie powinniśmy się tego wstydzić, tak? Że, bo przynajmniej ja nie chcę myśleć o tym w takich kategoriach, że powinnam jeść mniej albo powinnam jeść w jakiś określony sposób, tylko chcę jeść to, na co mam ochotę i chcę się przy tym dobrze bawić i nie chcę nikogo przepraszać ani czuć się winna z tego powodu.
No na pewno, wiesz, to takie mam nawiązanie, to jest gdzieś tam temat trochę podobny, a zupełnie inny, ale w tym podcaście miałem rozmowy, wiesz, o zaburzeniach odżywiania i o chorobie otyłościowej z profesorem Wyleżałem i rzeczywiście hodowanie w sobie jakiegoś poczucia winy nie jest dobrą metodą ani na otyłość, ani na zaburzenia odżywiania, ani w ogóle na przyjemne i miłe życie, nie? Po prostu miejmy w lodówce to, co chcemy mieć. Może można zwracać uwagę, żeby na przykład to były mniej przetworzone rzeczy, ale skoro mówimy o gotowaniu samodzielnym, no to siłą rzeczy w lodówce będziemy trzymać po prostu nieprzetworzone warzywa, które sami sobie przyrządzimy, nie? A nie jakieś gotowe mac and cheese.
Dokładnie. Wydaje mi się, że też warto myśleć o tym w takich kategoriach, że gotowanie to jest pewna umiejętność, która pozwala nam przetrwać gorsze czasy, no bo pozwala nam dbać o siebie z takim no naprawdę minimalnym wydatkiem pieniężnym, bo jedzenie nie jest jednak mimo wszystko drogie. Jest to coś też, to jest to umiejętność, którą też możemy przekazać dzieciom.
No i gotowanie jest faktycznie no, tańsze i da się nawet, jak ktoś, nie wiem, lubi jeść rzeczy, które się wydaje, że można jakieś, nie wiem, dajmy na to, że ktoś uwielbia tylko indyjskie jedzenie i to, no to już ma takie przekonanie, że musi zamawiać, bo inaczej nie da rady. No nie, spokojnie może się nauczyć gotować też takie rzeczy, nie?
Dokładnie.
Ale wiesz, jeżeli mówimy o takim dbaniu o siebie, no to jest taka rzecz, która mnie zabijała właśnie kiedyś. No dobra, nie zabijała dosłownie, ale zabijała mi radość z gotowania totalnie. Że to miało być dbanie o mnie, które mi się w głowie stało takim obowiązkiem, że ja muszę o siebie dbać. I to mnie strasznie stresowało. I naprawdę, wiesz, jak gotowałem, to czułem takie, za każdym razem gotując, takie po prostu rosnące napięcie, że ja tutaj robię coś, czego nie chcę, że to jest jakiś obowiązek.
No, trochę tak jest, jeżeli gotujesz codziennie, albo zabiera ci to jakąś masę dużo czasu, tak? No bo to na początku jest fajnie, jest taka ekscytacja z tym związana, ale potem ci się to nudzi, tak jak wszystko. Dlatego trzeba myśleć o tym, planować to w taki sposób, żeby ci to sprawiało naprawdę dużą przyjemność. Żeby to było wydarzenie, żeby to było coś, co ty robisz dla siebie, trochę jak yoga i nie wiem, randka artystyczna, randka z mężem, randka z żoną.
No właśnie, gotowanie z kimś może być bardzo
doświadczenie przyjemne. Takie rodzinne, ze znajomymi. Można fajnie, nie wiem, przyrządzać sos pomidorowy albo, nie wiem, robić barbecue, hot pot, tak jak ktoś robi, lubi takie azjatyckie tematy.
Tak, albo jakieś, nie wiem, wspólne lepienie pierogów albo jakichś pierożków, nie? To może być po prostu świetna frajda.
Tak, wiesz, włoski wieczór razem.
No wiesz, mi pomogło to, że zacząłem trochę o tym myśleć, że to nie jest mój obowiązek, tylko że no ja lubię, bo ogólnie mi smakuje to, co ja sobie ugotuję. Więc ja teraz gotuję po to, żeby jutro sobie zjeść z przyjemnością.
Dokładnie.
To jedna rzecz, a druga rzecz, wiesz, ty masz narzeczonego, tak? Ja sobie sam mieszkam. Więc ja na przykład sobie słucham podcastów i dla mnie to jest też taka okazja, żeby nadrobić odcinki podcastów, które lubię.
No, tak, dokładnie.
Już, i to tak naprawdę to jest dla mnie taki mega przyjemny moment.
No, wydaje mi się, że ten wątek z podcastami to jest fajna sprawa, bo nie wiem, ile ci to zajmuje, ale załóżmy, że tak około godziny. No i taki podcast z reguły tyle trwa i można jakby połączyć jedną przyjemność z drugą przyjemnością, bo wiadomo, że jak gotujesz, no to nie będziesz patrzeć na ekran. Jesteś zajęty czymś innym, a słuchać jak najbardziej możesz. Ja też sobie wybieram playlisty do gotowania i to też mi sprawia duże przyjemności.
No to w ogóle jak mówisz o tym takim tematycznym gotowaniu, no to tak. Tym bardziej można...
Możesz sobie wybrać muzykę, jaką tylko chcesz i zbudować na tym całą narrację tak naprawdę. Ja jakiś czas temu miałam taki pomysł na ucztę Dantego. I kiedyś w Warszawie byli tacy kucharze, którzy chyba już nie są za bardzo aktywni, którzy można było się zapisać na taki event w różnych restauracjach i oni gotowali włoskie jedzenie i czytali Boską Komedię Dantego. Tego już chyba nie ma, albo ja nie zauważyłam, żeby to dalej trwało, ale można coś takiego zrobić u siebie w domu, jak najbardziej zrobić sobie taki włoski temat. A czytać te fantastyczne fragmenty nieba, żeby się to jedzenie kojarzyło z niebiańskim doświadczeniem i słuchać jakiejś niesamowitej włoskiej muzyki.
No brzmi przyjemnie, na pewno brzmi przyjemniej niż o Jezu, znowu muszę ugotować sobie żarcie do pudełek, do korpo, nie? W sensie, że coś więcej.
To się tak unosi z tobą przez cały tydzień po prostu, jak sobie tak to przestawisz w głowie, że to o to chodzi.
Jest taka prawie synestezja, w sensie nie trzeba mieć synestezji, ale gdzieś tam sobie łączysz różne zmysły, nie? Bo smak, tak. Węch, słuch i dodatkowe też te wszystkie wrażenia jakieś tak, tam społeczne.
Tak,
nie?
Tak, to jest z tego co rozumiem, no bo ja nie jestem ekspertką w tym zakresie, ale na tyle ile śledzę... działalność różnych ekspertów w tym zakresie, na przykład dr Asi Podgórskiej, no to rozumiem, że to jest takie bardzo dobre dla naszego mózgu i to powoduje tworzenie nowych ścieżek w mózgu, neurony wariują, łączą się. Jakoś to wpływa na nasze dobre samopoczucie i wpływa na nasze zdrowie psychiczne i na naszą długowieczność.
A te narzędzia... To jest, powiedz mi, kupować, no to trochę nie jest dla mnie jasne. To co w końcu, kupować najtańsze, czy najdroższe, czy które?
Ja się, no to nie ma takiej prostej odpowiedzi, tak mi się wydaje, no bo taka ogólna rada, którą ja bym dała, to tak jak chyba ze wszystkim, żeby iść w takie klasyczne rozwiązania. Jak myślimy garnki, spróbujmy żeliwo. Jak myślimy zestawa, spróbujmy porcelany albo kamionki. Ja teraz dążę do tego, żeby mieć jak najmniej plastiku w kuchni. Chociaż on też się czasami sprawdza, ale no gdzieś tam odchodzę od tych wszystkich plastikowych rozwiązań na rzecz takich bardziej tradycyjnych, metalowych, żelaznych, nie wiem, makutrowych. Z jednej strony jasne, że są bardzo drogie rozwiązania tego rodzaju, są mega ekskluzywne marki, które to proponują. Z drugiej strony są też takie miejsca, gdzie można kupić te rzeczy z drugiej ręki i one też są super jakości. No nie dostajemy wtedy gwarancji oczywiście producenta, natomiast no, mogą one wprowadzić nas w ten świat w dosyć dobrym budżecie. No i to jest też kwestia właśnie, jak dobrym ćwiczeniem jest prześledzenie sobie, zrobienie sobie takiego dzienniczka, na co ja mam ochotę jeść, co mnie zainteresowało, co zamówiłam, co kupiłam. I zobaczenie, w którym kierunku idą te moje zainteresowania kulinarne, dobrania tych narzędzi pod te zainteresowania. Nie każda rzecz w kuchni musi być najdroższa. Nie każda rzecz w kuchni musi mieć jakąś niesamowitą specyfikację też. Będziemy mieć rzeczy, które będą tańsze, będziemy mieć rzeczy, które będą droższe. I jak z każdą sprawą, no to to jest po prostu zaplanowanie pewnego budżetu, alokacja na większych kwot na te najbardziej potrzebne nam rzeczy. Na przykład w moim przypadku to są dobrej jakości garnki, żeliwo, bo to naprawdę zmienia smak i zmienia jakość gotowania.
A w jaki sposób żeliwo zmienia?
No żeliwo, ludzie gotują na żeliwie z tego, co rozumiem, od dawien dawna, przynajmniej od XVI wieku. Żeliwo się doskonale nagrzewa. Garnki żeliwne są ciężkie, co powoduje, że para wodna skrapla się w środku i dzięki temu no to jedzenie jest takie bardziej soczyste. Można też zostawić taki garnek na długo i na kuchence i tam nie pilnować i się to nie przypali. I tak samo no na ogół są one takie, można je używać, wiesz, w piekarniku i na kuchni i tak dalej. To zależy tam oczywiście od tego, jak to jest wszystko zrobione. Natomiast no, wiele osób, ja to też potwierdzam, uważa, że no, to żeliwo właśnie przez to trzymanie tej wilgotności, a także sposób, w jaki to ciepło jest rozprowadzane i nie wiem, jakaś taka synergia powstaje pomiędzy tym jedzeniem a tym garnkiem, powoduje, że no, ten smak jest zdecydowanie lepszy niż z takich tradycyjnych aluminiowych garnków, które mamy w kuchni.
No to prawda, ja chyba nie mam takiego jakiegoś super żeliwnego garnka, ale mam takie okej garnki, które są z grubszych metali. No i rzeczywiście dużo, jakoś dużo bardziej komfortowo się robi, dużo mniej się to wszystko przypala, nie? To
znaczy przypalanie się to jest kwestia ergonomii bardziej, ale to chodzi o smak, nie? Ja cię muszę zaprosić kiedyś do mnie na jakieś takie Dutch Baby, nie? Taki naleśnik holenderski z żeliwnej patelni, albo na jakiś taki naprawdę gulasz przyrządzony w żeliwie. I dopóki nie spróbujesz tego, nie doświadczysz, to nie będziesz wiedział.
Z przyjemnością wpadnę do was na gulasz. To, no niestety, fajnie by było być weganinem, ale na razie jeszcze nie jestem. Może się przekonam kiedyś do bycia weganinem, ale no, na razie nie.
Że no na pewno mięso jest o wiele lepsze, należeliwie przygotowywane. Jeżeli ktoś jest wege, bardzo jakoś to wkręcony, no to zarówno smażenie, jak i duszenie warzyw w takiej formie typu gulaszowa, jakieś ratatouille i tak dalej, no to też super wychodzi w żeliwie.
No tak, w sumie racja. Większość rzeczy, które ja robię, to tak, bo ja lubię, jak ktoś mnie zaprosi na mięso, ale sam nie gotuję, wiesz? Mieszkam tutaj w tym mieszkaniu, w którym mieszkam już dłuższy czas, a nie razu nie ugotowałem nic z mięsem. Więc jestem dumny z siebie, że jestem prawie wegan. Ale to w ogóle nie, jakby po prostu dlatego, no, że nie lubię. Jakoś dla mnie to jest ohydne gotować sobie samemu mięso. To jest jakaś dziwna moja jazda. Bo mogę totalnie zjeść na mieście, albo jak ktoś mnie zaprosi. A co sądzisz o książkach kulinarnych? Czy takie gotowanie z książek jest sensowne?
Tak.
Okej, dobra, dziękuję.
No ja gotuję z książek. Natomiast no też mam różne doświadczenia w tym zakresie, no bo z jednej strony są książki, które no są takie mega fit i to, no to jest ważne, tak? Natomiast nie jest najważniejsze. Z drugiej strony są takie książki, które jest bardzo dużo jakichś takich dziwnych składników. No. I ciężko jest to jakoś do siebie dostosować.
Właśnie ja mam taki problem z książkami kucharskimi, że czasami jest tak, że cały przepis spoko, tylko że opiera się na tym, że jeden ze składników to jest taki składnik, po który musiałbym jechać gdzieś na drugi koniec miasta, albo w ogóle go nie ma, albo nawet nie wiem, co to jest.
No, dużo tych książek kulinarnych, które są dostępne tutaj w Polsce, wydaje mi się, że powstają na przede wszystkim brytyjski rynek. I są tłumaczone na polski, no i tam są po prostu składniki, których my nie mamy, tak? A już w ogóle po Brexicie nie da się kupić sałaty, tak? No w ogóle i wyhodować, bo nie ma nasion. No i to tak wszystko się składa na to, że no czasami z tych książek jednak się nie korzysta, tylko one ładnie wyglądają na półce. Ja mam takie książki, z których korzystam. Ale no wypracowałam to metodą prób i błędów. I wiem, którzy autorzy mi służą. Natomiast no, też trzeba przyznać, że to są głównie ludzie, którzy gdzieś tam nakłaniają do takiego tradycyjnego gotowania. Właśnie pojawia się tam dużo żeliwa, różnych takich rzeczy, które możesz sobie od podstaw przygotować w domu. Kiedyś chyba o kwaszonej cytrynie, tak? Rozmawialiśmy o kiszonej cytrynie.
Tak.
No, że to jest niewygodne, żeby to gdzieś tam pojechać, kupić. Nawet nie wiem, czy się da w Warszawie, pewnie tak. Natomiast jeżeli pomyślisz o tym, że okej, teraz w ten weekend kiszę sobie kilka cytryn i przygotowuję sobie je, a potem będę sobie je wykorzystywał w kuchni przez kolejne 2-3 miesiące, no to jest w ogóle inny temat. Z kiszoną cytryną jest też tak, ja mam taki patent na to, tylko to nie jest do końca kiszona cytryna, ale od czasu do czasu kupujemy tuszkę kurczaka i go pieczemy w całości. No i tam fajnie jest do tego kurczaka włożyć właśnie sobie taką cytrynę, ją ponacinać i ona wtedy tak nasiąka trochę tym tłuszczem i tymi różnymi smakami, które tam są w kurczaku. I ona jest taka fajna, można ją wykorzystać zamiast tej kiszonej cytryny w jakichś takich bardziej blisko wschodnich daniach.
Ciekawe rozwiązanie. A skąd w ogóle czerpać przepisy? W sensie skąd ty czerpiesz? No bo trochę mówimy o tym gotowaniu takim tematycznym, no to wtedy właśnie warto, podejrzewam, sięgnąć do jakichś książek kucharskich. Ale trochę też mówimy o tym, żeby po prostu sobie tak gotować na co dzień, żeby to było przyjemne. To co? Ja na przykład myślę, że nie wiem, że część takich sprawdzonych rzeczy, ja mam trochę takich sprawdzonych rzeczy, że z zamkniętymi oczami pyknę sobie w 5 minut, nie? A część takich, że będzie cała frajda. Pamiętam, że kiedyś robiłem takie danie właśnie indyjskie, które mi zajęło 2 dni chyba, czy 2,5 dnia. No i wyszło tak dobre, że nie żałowałem.
No dokładnie tak jest. No to jest gdzieś tam wypośrodkowane. To jest trochę kwestia doświadczenia i wiedzy, świadomości tego, co się lubi robić i co szybko się robi. I co robi nam dobrze. A trochę jest to kwestia takich poszukiwań. I, no i jest to trochę kwestia prób i błędów. Albo wzorowania się po prostu na ludziach, którzy mają na to jakiś pomysł i to, co oni proponują, do nas trafia.
Dobra, bardzo miło mi się z tobą rozmawiało o gotowaniu. Jest tak troszkę inne podejście niż zazwyczaj tutaj w tym podcaście, no bo tak właśnie z punktu widzenia zdrowotnego, o tych zaburzeniach odżywiania i o otyłości, i też wcześniej z dietetyczką był wywiad, a z tą po prostu o tej przyjemności gotowania, co myślę, że jest fajnym spojrzeniem też taką w drugą stronę. Czy coś jeszcze byś chciała poruszyć?
Nie, dziękuję Jasiu. Serdecznie za tą rozmowę, była bardzo fajna. Mi się dobrze z tobą rozmawia o gotowaniu, bo ty mi się w ogóle kojarzysz z jedzeniem, bo dużo czasu z tobą spędziłam w różnych restauracjach.
To prawda, dawne czasy studenckie, właściwie to wtedy w barach bardziej niż w restauracjach.
W Chińczykach różnych.
W Chińczykach różnych, tak, to jest... Tak,
mieliśmy ranking Chińczyków.
To prawda, no stare czasy, ale też no... Też czasami nie chciałbym się aż tak bardzo ludziom kojarzyć z jedzeniem, przez to, że przecież sam mam problem z otyłością, ale walczę z tym i mam trochę mniejszą. Dobra, dziękuję ci bardzo, Gasiu. I wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za posłuchanie tego odcinka, który miał, myślę, troszkę inny flow niż większość odcinków w tym podcaście i bardzo się z tego cieszę. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj podcast i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów na Patronite albo postawić mi kawę na Buy Coffee 2, linki znajdziesz w opisie. Dziękuję.